Piłka zdecydowanie jest w tej chwili po stronie Wielkiej Brytanii. Wszyscy w Europie czekamy na głosowania w parlamencie brytyjskim nad przyjęciem bądź odrzuceniem tej umowy rozwodowej, która w całkiem dobry sposób chroni interesy państw członkowskich oraz obywateli państw członkowskich. No z punktu widzenia Polski te dwie najważniejsze rzeczy to są prawa Polaków, którzy ciągle przebywają w Wielkiej Brytanii, aby te prawa były zachowane, oraz fakt, że w okresie przejściowym, czyli do końca tej perspektywy budżetowej, Wielka Brytania zobowiązała się do dalszego wpłacania składki do budżetu Unii Europejskiej, czyli jeśli umowa zostanie przyjęta przez Parlament Brytyjski, to nie będzie wpływu na bieżące programy, projekty, które już są rozpoczęte.
Wszystkie znaki pokazują, że jednak umowa rozwodowa może zostać odrzucona. Co by to oznaczało? Na pewno wielki chaos. Chaos na rynku wewnętrznym brytyjskim, ale też poważnie zakłóci porządek w Europie ze względu na to, że Wielka Brytania jest silnym państwem w Unii Europejskiej. Wkład Wielkiej Brytanii do budżetu to jest około 8%, 10-15 miliardów euro, co oznacza, że już w tym momencie nowy budżet na lata 2021-2027 będzie zmniejszony o ten wkład brytyjski, co nie odbędzie się bez konsekwencji również dla najważniejszej dla województwa lubelskiego polityki spójności, bowiem, że ta polityka zostanie zmniejszona.
To, co dzisiaj się dzieje, z ogromnymi konsekwencjami nie tylko dla Europy, nie tylko dla społeczności lokalnych, także mieszkańców Lubelszczyzny, ale przede wszystkim dla Brytyjczyków, którzy coraz częściej mówią wyraźnie, że ten kurs to jest chyba jakaś wielka jedna katastrofa i o tym świadczy chociażby przygotowywanie się w ostatnich dniach służb brytyjskich do twardego lądowania, tego skoku z klifu brytyjskiego, czyli twardego Brexitu bez żadnej umowy, chociażby operacja Borsuk typu cargo, te testy, wysyłanie ciężarówek na granicę. Mówię o tym nie bez przyczyny, ponieważ to może być jakiś rodzaj wyzwania także dla polskich przedsiębiorców, dla polskich firm spedycyjnych, które w Europie nadają ton.
Jeżeli chodzi o oddziaływanie Brexitu, Europejski Komitet Regionów powołał taką grupę ekspertów i oni wydali raport, że w skali od 0 do 3 wpływ Brexitu na województwo lubelskie jest 1. Znaczy jesteśmy gdzieś po środku, ale może pocieszać, że podkarpackie i podlaskie ma 2, ale wpływ na przedsiębiorców, wpływ na firmy logistyczne, pewnie jakieś bariery celne, bariery w przepływie towarów, obniżenie eksportu z województwa lubelskiego i to jest zagrożenie dla naszych przedsiębiorców, też dla produkcji rolnej, która dzisiaj jest wysyłana do Wielkiej Brytanii. No i to jest te całe pytanie dotyczące Polaków, a więc też mieszkańców województwa lubelskiego, którzy nie tylko prowadzą interesy, ale też są na wyspach i funkcjonują, przyjeżdżają do rodzin. I to wszyscy sobie powinniśmy powiedzieć, jeżeli tu mowa o jakimś eurosceptycyzmie, to jest to chyba najgorszy przejaw tego eurosceptycyzmu, który już dorósł do takiej skali, gdzie społeczeństwo brytyjskie powiedziało stop. To znaczy coś nam w tej Unii się nie podoba, że my chcemy z tej Unii wystąpić. My jako Polska uważam, że powinniśmy robić wszystko, aby nigdy nie doprowadzić do tego typu zjawiska, ani w naszym kraju, ani w innych krajach Unii Europejskiej, bo to widzimy, jakie rodzi później dla nas problemy.
Ale dlaczego doszło w ogóle do Brexitu? Manipulowano opinią publiczną w Wielkiej Brytanii. To, co zresztą jest bardzo popularne w wielu krajach Unii Europejskiej, także w Polsce. Jeśli z czymś sobie rodzimy politycy nie dają rady, to mówią, że to jest wina Unii Europejskiej. Jeśli mówimy o imigracji, która była bardzo ważnym czynnikiem debaty wyjścia z Unii Europejskiej, to proszę pamiętać, że synonimem imigranta w Wielkiej Brytanii jest Polak. Polacy odbierają tam pracę Brytyjczykom i to jest wina Unii Europejskiej, że Polacy tutaj przyjechali. Proszę pamiętać o tym, że w momencie, kiedy 4 kraje Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Polska w 2004 roku wchodziły do Unii Europejskiej, to Komisja Europejska, właśnie Unia Europejska namawiała poszczególne kraje ówczesnej Unii Europejskiej, aby zrobiły okresy przejściowe do podejmowania legalnej pracy na ich terenie. Niemcy zrobili taki okres przejściowy 7 lat. To była decyzja tylko i wyłącznie rządu brytyjskiego na czele z premierem Tony Blairem, żeby wpuścić od 1 maja rzeszę pracowników z tych krajów do Wielkiej Brytanii, aby mogli od razu podejmować legalną pracę. On nie zrobił tego z miłości do Polski, do Słowacji, do Czech czy do Węgier, tylko miał bardzo gruby raport na swoim biurku, w którym było napisane, że jeśli w przeciągu najbliższych kilku lat nie pojawi się kilka milionów pracowników Wielkiej Brytanii, to nastąpi krach gospodarki brytyjskiej. Mówię o tym wszystkim, żebyśmy zwrócili uwagę także na to, w jaki sposób posługują się różnego rodzaju bardzo podobną retoryką do brytyjskich populistów dzisiaj politycy w wielu krajach Unii Europejskiej, nie tylko tutaj w Polsce.
To, co Brexit nam pokazuje w tej chwili, to, że wspólny rynek w Unii Europejskiej jest dużo ważniejszy niż te fundusze europejskie, które w przypadku Polski widzimy doskonale spełniają swoją rolę, ponieważ głównym celem polityki spójności, w ramach której wydawane są fundusze europejskie, jest właśnie wyrównywanie poziomu warunków życia w państwach Unii Europejskiej. No i Polska jest doskonałym przykładem, jak ta polityka dobrze działa. Szybki wzrost gospodarczy w Polsce, również dzięki otwarciu wspólnego rynku, pokazuje właśnie korzyści z bycia w Unii Europejskiej. I teraz przechodząc do kolejnego budżetu Unii Europejskiej, w maju zeszłego roku Komisja Europejska przedstawiła swoją propozycję wieloletniego budżetu. Zaproponowała państwom członkowskim, żeby te negocjacje budżetowe zakończyć przed majowymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Ten bardzo ambitny plan Komisji Europejskiej nie zostanie zrealizowany. W konkluzjach grudniowego szczytu Unii Europejskiej, Rady Europejskiej, jest wręcz zapisane, że państwa członkowskie będą dążyć do osiągnięcia porozumienia w zakresie właśnie budżetu europejskiego do jesieni tego roku, tak? Czyli już wykraczamy poza ten termin majowy, a później jeszcze musimy cały czas pamiętać, że po uzgodnieniu wspólnej propozycji budżetowej przez państwa Unii Członkowskiej konieczne będzie osiągnięcie porozumienia z Parlamentem Europejskim i to też pewnie chwilę potrwa, ale to już będzie, widzimy, Parlament Europejski w kolejnej kadencji i też te negocjacje pewnie będą finalizowane przez kolejną Komisję Europejską, ponieważ jesienią kończy się też kadencja obecnej Komisji Europejskiej. Więc w tej chwili jest jeszcze bardzo dużo niewiadomych na takim poziomie ogólnoeuropejskim. Schodząc na poziom państw, a nawet województw, czyli Lubelszczyzny, my w Komisji Europejskiej dopiero, czy może już, przygotowujemy swoje propozycje priorytetów inwestycyjnych dla poszczególnych państw członkowskich, żeby w momencie, jak będą ustalone te koperty narodowe, czyli zakładamy optymistycznie, że będzie to jesienią, to żeby natychmiast Komisja Europejska mogła przystąpić do negocjacji z poszczególnymi państwami i regionami, jak te pieniądze i na co mają być wydawane. To będzie zawarte w tak zwanym raporcie krajowym, koniec lutego, początek marca. Polska nie dostanie więcej pieniędzy. Pierwsza przyczyna to jest Brexit, ale tą ważniejszą przyczyną to jest to, że polityka spójności działa i tych pieniędzy jest coraz mniej potrzeba. Polska staje się stosunkowo coraz bogatszym krajem, co doskonale dzisiaj widziałem, jadąc z Warszawy do Lublina coraz lepszymi drogami.
23% mniej takie sumy są podawane na politykę spójności Polska dostanie. Zdecydowanie zmieni się struktura i logika ustalania budżetu, czyli odejście od wyrównywania szans i różnic pomiędzy regionami, a reagowanie na wyzwania związane m.in. z polityką migracyjną, zarządzanie granicami, czy chociażby badania naukowe i rozwój, w tym inwestycje infrastrukturalne. No i zdecydowanie więcej środków na politykę bezpieczeństwa i obrony. Mniej środków będzie również na politykę rolną, co z punktu widzenia Lubelszczyzny też nie będzie korzystne.
W poprzednich latach Polacy byli postrzegani jako bohaterowie, jeśli chodzi o wzorcowe wykorzystywanie funduszy strukturalnych i w zasadzie jesteśmy dzisiaj bohaterami dla samych siebie. Lubelszczyzna to zasługa przede wszystkim przedsiębiorców, samorządów, że potrafiły wyciągnąć aż tyle z tych funduszy. Marzy mi się to, by Polacy stali się udziałowcami w Unii Europejskiej, a nie zwykłymi klientami. Niestety ten przyszły budżet sprowadza Polskę bardziej do takiego nie do końca zadowolonego klienta, aniżeli udziałowca. Czy da się to zmienić? Mam wątpliwości. Musimy grać na pewno dzisiaj jako Polska na tych warunkach, które będą przedstawione. To znaczy będziemy mieli mniej pieniędzy także na inwestycje w województwie lubelskim, co nie oznacza, że nie możemy tej mniejszej kwoty w sposób bardziej inteligentny, mądry wykorzystać.
Nikt nigdy nie jest gotowy na to, że ktoś mu zabiera pieniądze albo dostanie ich mniej. To, że tych pieniędzy będzie mniej ogólnie w Polsce, a wiemy, że jeżeli w Polsce, to również w województwie lubelskim i na poszczególne samorządy województwa lubelskiego, tuż środków będzie mniej, tak jak powiedziała pani profesor, o 23%, a więc to takie wstępne jakieś wyliczenia 19,5 miliarda euro. W skali kwotowej to jest oczywiście największy ubytek i jesteśmy pierwszym krajem, który najwięcej traci finansowo. Natomiast w skali procentowej jesteśmy którymś z kolei krajem, więc wszystko zależy, jaką statystykę się dobierze, żeby daną rzecz opisać. Natomiast co najbardziej mnie martwi jako samorządowca, to jest to, że się zwiększy pułap wkładu własnego dla samorządów bądź też przedsiębiorców do różnego rodzaju projektów. Do tej pory było to 85%, które dostawaliśmy jako dofinansowania, więc 15% naszego wkładu. One były różne w różnych projektach, ale to była taka ta średnia. Dzisiaj to się zwiększy dwukrotnie, a więc to będzie 30%. I jeżeli popatrzymy na samorządy województwa lubelskiego, które są coraz bardziej zadłużone, które mają coraz większe problemy finansowe, a przypomnę, że samo województwo lubelskie w ostatniej kadencji samorządowej było absolutnym liderem w Polsce w zwiększeniu zadłużenia. Najbardziej żeśmy się zadłużyli procentowo. To jest jakby czarna perspektywa, bo nawet w poprzedniej kadencji, rozmawiając z marszałkiem, mieliśmy zawsze ten podstawowy problem. No a skąd na wkłady własne? Cóż z tego, że są te środki unijne, olbrzymie miliony, miliardy złotych, jak samorządy nie mają pieniędzy na środki własne wyłożyć. W związku z tym musiały się kredytować, szukać różnych instrumentów finansowych, w tym na przykład wydawania obligacji, a więc rolowania tego kredytu. Niektóre samorządy aż do parabanków się zgłaszały, co było jakąś aberracją. A kto później ponosił, że tak powiem, ten rachunek? No my, mieszkańcy, w postaci podatków. W związku z tym myślę, że nawet przy zmniejszeniu tego finansowania, tego budżetu, który by był tą kartą krajową, a później regionalną dla województwa lubelskiego, my dzisiaj powinniśmy się skupić na tym, co chcemy budować, jakie inwestycje chcemy prowadzić w nowej perspektywie finansowej. I to rolą naszą, samorządowców, samorządu województwa lubelskiego, jest mówienie kolegom samorządowcom z miast, z powiatów, z gmin: słuchajcie, pieniądze będą na to, na to, na to. Przygotujcie sobie projekty, przygotujcie sobie programy. Mamy jeszcze 2 lata. Bądźcie gotowi, bo nie będzie czasu. Chcemy rozmawiać o nowej strategii województwa lubelskiego w kontekście nowej strategii Polski pod kątem tych projektów, które chcemy uznać za strategiczne, żeby te pieniądze wykorzystać maksymalnie, żeby one później przyniosły efekt, żebyśmy później nie płakali nad rozlanym mlekiem, że zrobiliśmy rzeczy, które w zapowiedziach miały być ładne, piękne, a później one są kompletnie niedochodowe i tak naprawdę wszyscy to jak kulę u nogi sobie ciągną.
Nie zakładałbym już z góry w tej chwili, że Polska dostanie mniej pieniędzy. Opowiedzieliście w tej chwili państwo pięknie o propozycji Komisji Europejskiej, ale na stole jest druga propozycja, którą przyjął i zaproponował Parlament Europejski, która zakłada zwiększony budżet Unii Europejskiej w stosunku do tego, który mamy w tej chwili, zasypanie dziury brexitowskiej, pozostawienie polityki spójności na tym samym poziomie, pozostawienie wspólnej polityki rolnej na tym samym poziomie. Mało tego, Parlament Europejski zaproponował takie przesunięcie pieniędzy, aby były podwojone środki w przypadku programu COSME, to są pieniądze dla małych i średnich firm, podwojone środki w następnej perspektywie budżetowej. To jest zwiększenie środków na instrument łącząc Europę, czyli kwestie infrastruktury drogowej, kolejowej. I to są zwiększone środki na badania, rozwój, horyzont 2020. To jest całkowicie nowy instrument, gwarancje dla dzieci, aby walczyć z ubóstwem dzieci w Unii Europejskiej. To są zwiększone środki na walkę z bezrobociem wśród młodzieży. Powstanie pytanie, z czego to wszystko sfinansować? Bardzo prosty sposób. Zwiększenie składek członkowskich. I to także proponuje Parlament Europejski. Wiele krajów Unii Europejskiej także się na to zgadza. Bardzo się cieszę, że rząd pana premiera Morawieckiego także kilkukrotnie wypowiedział się na ten temat i potwierdził, że on także jest za tym, aby zwiększyć składkę członkowską, co oznaczało, że wciąż wpłacamy o wiele mniej, niż moglibyśmy pozyskać z budżetu Unii Europejskiej. Więc wszystko będzie zależało, czy Polsce i kilku innym krajom uda się zbudować większość i przekonanie, że większy budżet Unii Europejskiej jest lepszy, a nie gorszy. Natomiast chciałbym zwrócić jeszcze uwagę na jedną rzecz. Bez względu na to, czy ten budżet będzie większy, mniejszy, czy te pieniądze dla Polski będą mniejsze, większe przy tych wszystkich rafach, trzeba pamiętać o tym, że my często zwracamy uwagę na to, jak świetnie wykorzystujemy pieniądze europejskie w Polsce, w województwie lubelskim, i to prawda, ale moglibyśmy ich przyciągać jeszcze więcej, ponieważ jest mnóstwo instrumentów, zarówno dla uczelni, dla przedsiębiorców, ale także dla samorządów, które znajdują się bezpośrednio w Brukseli i stamtąd można pozyskiwać pieniądze.
To, co powiedział pan poseł, absolutnie jest zgodne z tym, jakie zjawiska ja obserwuję w samorządzie, a więc samorządowcy łatwiej idą po pieniądze do Urzędu Marszałkowskiego, a więc te pieniądze już bezpośrednio, które są w województwie lubelskim, a bardzo, bardzo rzadko starają się sięgać po pieniądze do Brukseli. I to jest wielka racja, tylko pan poseł będzie bił głową w mur, bo my nie przekonamy naszych przedsiębiorców, samorządowców, żeby sięgnąć po te środki europejskie, dopóki, to jest tak brzydko powiedzieć, tych pieniędzy nie będzie mniej, a więc potrzeba matką wynalazku. Jeżeli tych pieniędzy po prostu będzie mniej, nie będzie można ich uzyskać tutaj, no to wszyscy będziemy się uczyli, jak sięgnąć te pieniądze.
To tylko podpowiem, że wiele instrumentów finansowanych bezpośrednio w Brukseli jest finansowanych w 100% w ogóle nie trzeba wkładu własnego.
To prawda.
Więc chyba warto się pochylić w kontekście tego, o czym rozmawialiśmy.
No, oczywiście.
Że to nie jest łatwe. Kwestie proceduralne czasami są łatwiejsze niż te, które są tutaj w Polsce.
Jeśli chodzi o Lubelszczyznę, jeśli chodzi o samorządy, no jest jeden duży projekt przygotowywany przez miasto Lublin, który jest obecnie oceniany przez Europejski Bank Inwestycyjny. Chodzi tutaj o inwestycje w sieć ciepłowniczą i to jest właśnie chyba dobry przykład tego, że Lublin, miasto, ten największy samorząd, tak, potrafi sięgać bezpośrednio do Luksemburga w tym przypadku. Więc może się okazać, że tych funduszy, grantów będzie mniej, natomiast możemy założyć, że generalnie pieniędzy w obiegu, pieniędzy europejskich, właśnie właśnie dzięki instrumentom zwrotnym, będzie więcej. Tym optymistycznym akcentem chciałbym zakończyć.